Tak jakbym nie potrafiła po prostu, nie pozwalała sobie na to, że mogę czuć smutek w ogóle. Bo to trzeba się zagłuszyć, bo smutna dziewczyna jest... Nikt jej nie lubi. Nikt nie lubi smutnej, zmęczonej, ze łzami w oczach dziewczyny w szkole. Że musiałam tryskać energią, zabawiać ludzi, żeby dostać tą atencję, żeby poczuć się zauważona. Może inni chcieli mnie ratować, ale ja nie chciałam sama siebie ratować.
Tam jest park, tam jest nasz ogród, no i głównie w domu się dużo dzieje. Dom jest zabytkowy z chyba końca XVIII wieku. Tutaj się po prostu mieszka od pół roku w górę. Jest to jednak wyzwanie. Teraz pewnie jest 30 do 40 osób, które tutaj po prostu naraz mieszkają. Cześć Madziu.
Dzień dobry.
Madzia to jest terapeutka. A to jest Filemon.
Cześć Filemon.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przysiada.
Dzień dobry.
Wydaje mi się, że nawet nie zauważyłam momentu, kiedy stało się to wszystko problemem. Bo przez to, że uzależnienie zaczęło się tak po prostu u mnie jakoś naturalnie nieświadome nawet, to nawet nie zauważyłam, kiedy zaczęło wymykać mi się to wszystko spod kontroli. Pierwszego alkoholu to nie pamiętam, kiedy spróbowałam. Już raczej pamiętam, kiedy już to było jakąś taką rutyną, może nawet powiedzieć. No nie wiem, ja na przykład pamiętam, jak mając 14 lat, odrabiając matematykę, sobie po prostu dolewałam do Coca-Coli whisky, które było w lodówce. I się tak śmiałam, że ha, 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 do uczenia się matmy. I wtedy jakby wydawało mi się to niegroźne, to na pewno. Na pewno nie wiedziałam, że będą tego konsekwencje takie, jakie później były. No czyli... Długa historia z tym jest. No wydaje mi się, że 14 albo 13 lat. Okoliczności w ogóle nie pamiętam. Na początku to się zaczynało tak, że to nie było od razu upijanie się do nieprzytomności, raczej chyba z takiej czystej ciekawości, zobaczenie jak to jest, co to daje. Zaczęło się samej. Później znalazłam się w towarzystwie, które też dużo na przykład imprezowało. No to pamiętam, że w liceum po prostu przez to, żeby nie odstępywać od grupy, no robiłam to co inni. No zauważyłam, że po alkoholu, ogólnie po używkach łatwiej mi się nawiązywało relacje międzyludzkie, z którymi zawsze miałam problem. Zawsze byłam jakoś nieśmiałą osobą i sprawiało mi to trudność, a po alkoholu to zyskało się tej supermocy. Ale później to już się zamieniło w takie coś, że no już nawet nie umiałam bez tego. W okresie właśnie dojrzewania miałam bardzo duże problemy z lękiem, które właśnie ten lęk zagłuszałam sobie substancjami. No dawały chwilową ulgę, dawały tą łatwość, no ale chwilową. I później było trudniej, bo później już nie potrafiło się bez tego.
Ludzie, którzy kończą terapię, często zostawiają jakiś prezent dla tego miejsca. I wiem, że ktoś postawił tutaj drzwi właśnie, żeby po prostu taki symbol, że zawsze są drzwi otwarte tutaj. Jeżeli ktoś chce, to się wyleczy.
Samemu się tego nie widzi. Dlatego, że to staje się takim jakimś, no, można powiedzieć, takim rytuałem, że ja co jakiś czas coś biorę. Ma się takie poczucie, że, no to, że tak jest po prostu na ten moment w moim życiu. Natomiast raczej widzą to ludzie na początku, gdzieś tam ludzie z boku, czyli tam ktoś z rodziny, ktoś z bliskich, dlatego że zaczyna być coś takiego, co się nazywa powtarzalnością, ale też pojawiają się takie stany, które świadczą o tym, że jak nie ma tego środka, to zaczyna się coś dziać z naszym organizmem, z naszym funkcjonowaniem, w ogóle z naszym odbiorem rzeczywistości i to bardzo widać. Dopiero po pewnym czasie zaczynamy też obserwować coś, co się nazywa objawami odstawiennymi. Czyli można powiedzieć, zauważamy, że jak nie zażyjemy tej dawki, to zaczynamy się czuć bardzo źle. Nie możemy normalnie funkcjonować, nie możemy normalnie robić tego, co robiliśmy do tej pory. Nie pamiętamy o paru rzeczach, ale też czujemy się fizycznie bardzo źle. I to wtedy już naprawdę mówimy, że no mamy prawdopodobnie do czynienia, według takich kryteriów klinicznych nawet, mamy do czynienia z uzależnieniem. Kiedyś się mówiło, że trzeba naprawdę już upaść tak nisko, że już nie wiem, się czołgać po ziemi, siedzieć na ławce, nie wiem, nie mieć co jeść, czy tam nie wiem, nie mieć rodziny. Dzisiaj takiej narkomanii jest dużo mniej, czy takiego uzależnienia jest dużo mniej. To znaczy raczej każdy człowiek w pewnym momencie albo dostrzega, albo inni dostrzegają, zazwyczaj inni najpierw, że coś się z nim dzieje inaczej niż do tej pory. I są ludzie, którzy mają większą świadomość tego, że coś, często przychodzą, mówią, ja jednak chciałem się dowiedzieć, czy ja przypadkiem nie mam problemu, bo... I tutaj wymieniają to, co się tam z nim dzieje akurat, a czego przedtem nie było. Na przykład kobiety, które popijają drinki wieczorem. One mają takie na początku wytłumaczenie, że ach, jestem taka zmęczona, przychodzę, to sobie drinka wypiję, prawda, i to się zrelaksuje, lepiej będę spała. I w pewnym momencie taka kobieta przychodzi na przykład do terapeuty i mówi, zaraz, ale ja się zorientowałam, że jak ja nie wypiję tego drinka, to ja nie mogę spać. Albo nie mogę zrobić paru rzeczy. W związku z tym, czy to jest jakiś problem? Zadają sobie pytania. To, że pani wypija, to pewnie pani pomaga zasnąć. Ale pytanie, dlaczego pani w ogóle ma taki problem, że pani myślała, że pani będzie to miała lepiej, jak pani się napije, to się okazuje, że albo się czułam samotna, albo już mam wszystkiego dosyć, albo jestem zestresowana, albo nie wiem, jak ten stres odreagować. No to sobie znalazłam sposób, że bardzo wiele ludzi korzysta, a to z tabletek, a to z alkoholu, a to z jakichś takich innych rzeczy, które pozwalają człowiekowi poczuć się lepiej. I na początku tak to się zaczyna.
Ogród. Ogród to moje ulubione miejsce.
Tutaj?
Jest tam. Może tak. To było tak, że jak właśnie zaczął się sezon działkowy, mamy osoby tutaj odpowiedzialne za różne części po prostu domu. To jest na przykład szef ogrodu, który planuje co gdzie posiać i tak dalej. No i przez to, że jest dość spory, to było bardzo dużo pielenia. Codziennie praca pielenia. To pamiętam moment, jak codziennie zakładałam chustkę na głowę, ubierałam się w ciuchy takie, w których mogłam się po prostu tarzać w tej ziemi. I jak po prostu tam jest jabłoń, na którą po prostu się wspinaliśmy, zrywaliśmy sobie jabłka. W czasie pracy jedliśmy ogórki gruntowe i jak po prostu przypomniało mi się na przykład to, że większość dzieciństwa spędzałam na działce u dziadków, że mogę się wyciszyć, mogę posłuchać śpiewu ptaków i pooddychać przede wszystkim.
Dzieci często w szkole mają sytuacje trudne, nie radzą sobie właśnie w tych szkołach. Szkoły są stresogenne, bardzo dużo takich dzieci nie wytrzymuje pewnego napięcia wynikającego z programu, ale też z takiej rówieśniczej sytuacji często, takiej powiedzmy niezbyt przyjemnej. Jakiegoś nękania, dokuczania, wyśmiewania, odrzucania gdzieś tam i tak dalej. W związku z tym rodzice myślą, że to jest powód, że jeżeli ono się opuszcza, ale nie chodzi do szkoły, zaczyna wagarować, no to jest jakiś problem. Podczas gdy to jest konsekwencja najczęściej. Znaczy konsekwencja czegoś zupełnie innego, że on w ogóle już od jakiegoś czasu ten dzieciak zazwyczaj no na przykład właśnie coś zażywa, żeby się poczuć trochę lepiej, albo na przykład, żeby uciec od jakiegoś stresu. Te środki psychoaktywne tak naprawdę one mają swoją korzyść dla człowieka. To znaczy to nie jest tak, że one są złe. Gdyby one były złe, ludzie by ich nie brali. One po prostu dzieciom dają często odskocznię od tego stresu, uspokajają, dają poczucie mocy, jakiejś tam siły, w związku z tym by nie chciał, prawda? Od tego się często zaczyna, że one na początku pełnią funkcję pozytywną. I człowiek się rzadko umie rozstać z tym, co jest dobre. Dla nich to nie jest pozór niestety. To my właśnie myślimy, że to jest pozór. To nie jest pozór. Cała potem terapia na tym się osadza, że my myślimy, że będziemy ich straszyć, że to jest źle i one przestaną. A to jest droga donikąd. Bo jeżeli my im nie pozwolimy też powiedzieć, że dla nich to było coś dobrego i że one dlatego mają problem, żeby z tego zrezygnować, bo nie wiedzą, jak sobie poradzić z tym, żeby było lepiej, tak jak było pod wpływem, na przykład, że byłem bardziej odważny, na przykład wśród kolegów, prawda, albo miałam więcej do powiedzenia, albo się nie bałem, że powiedzieć własnego zdania, to wtedy ta terapia na przykład, ten ratunek powinien iść w kierunku tego, żeby te umiejętności poprawić, bo wtedy jest szansa, że on nie będzie musiał korzystać z takich, że tak powiem, innych środków, prawda, jakim są narkotyki.
Szał, to co ja mam teraz zrobić? Ja chcę z powrotem czuć się szczęśliwa, bo narkotyki dawały mi to sztuczne szczęście, tą euforię chwilową. Chciało się tylko więcej i więcej, więc się załatwiało więcej i więcej. Tylko później, jak już brakowało, to było bardzo źle. Miałam 3 próby samobójcze. Trafiałam do szpitali po nich, wybudzałam się po kilku dniach. Jeszcze jakby jedna, to by już by mnie na pewno nie było, więc jestem świadoma tego, że to jest cud, że ja żyję, że z tego wyszłam. No to dno to już było takie, no, że już nie chciałam żyć, no bo nie sprawiało mi już nic poza narkotykami przyjemności.
To używanie substancji w sposób taki już, o którym można powiedzieć, że jest uzależnieniem, ono przede wszystkim skupia cały wysiłek człowieka, całe jego myśli, uczucia i to, co robi na tym środku. Człowiek jest owładnięty myślą, żeby mieć co zaćpać, żeby gdzieś tam być, żeby coś tam wziąć.
Mój tata nigdy nie chciał pójść na tą terapię rodzinną, bo uważał, że my nie mamy żadnych problemów. No nie potrafił po prostu nigdy się przyznać do tego, do słabości. Znaczy, to nie, właśnie nie jest słabość, po prostu do skorzystania z pomocy. To on tego nigdy się na to nie zgodził. A mama, przez to, że sama miała problemy, to nie potrafiła ze mną rozmawiać, więc wysyłała mnie do terapeutki, która ona miała mi zastąpić chyba funkcję matki w życiu. Więc w całym takim moim życiu nastoletnim, no, byłam sama. No, cały czas ukrywałam. W sumie to nie wiem, czy oni się w ogóle domyślali. Pamiętam, że dopiero w takich skrajnych sytuacjach oni się o tym dowiadywali, że na przykład trafiałam do szpitala. To wtedy na przykład się dowiadywali, że byłam pod wpływem narkotyków, alkoholu. Trafiałam do szpitala właśnie po próbie samobójczej i że dopiero w takich sytuacjach jakby dowiadywali się, a wydaje mi się, że wcześniej jakby po prostu nie chcieli tego widzieć. Może nie wiedzieli, jak zareagować, dlatego tego nie chcieli widzieć i reagować. Albo też nie wiedzieli jak. No teraz na przykład po terapii w tym miejscu, to starałam się z nimi rozmawiać. Widać u nich jakąś tam większą Na pewno jest różnica przed tym, co było przed terapią, jak zaczęłam się leczyć tu w ośrodku, a po tym, jak teraz wyszłam. No nie jest nigdy, nie będzie chyba nigdy idealnie. Dalej to nie jest wymarzona relacja córka, matka, córka, ojciec.
Uzależnienie najlepiej widać po tak zwanej utracie, dla mnie przynajmniej, po tych latach pracy, po takiej utracie więzi, że raptem przestaje się liczyć ktoś, kogo się kochało, komu się wierzyło, że bardzo często tam nie ma naprawdę przyjaźni żadnych, nie ma też jakiejś tam więzi takiej, które nie dałoby się zerwać. Za narkotyk odda się wszystko. To widać po tym, że człowiek właściwie nawet nie wie, że rezygnuje ze wielu rzeczy, które robił, ze swoich zainteresowań, marzeń, planów. Właściwie pozostaje taki odarty ze wszystkiego. On ma tylko te narkotyki. Za tą duszą, że tak powiem, uwięzioną tego człowieka w tym narkomańskim takim bycie, stoi ogromny lęk. Jak zrobić, żeby się tego pozbyć? Nawet jak przychodzi taka myśl, to jest to tak straszna myśl, że trudno ją w ogóle wprowadzić w życie. To jest po prostu prostu jakieś takie więzienie, które człowiek zaczyna czuć. Ludzie, którzy są naprawdę uzależnieni, bardzo mało wierzą nam. Poziom nadziei jest beznadziejnie niski, że da się z tego wyjść w ogóle. Bo już nie bardzo wiadomo, w którą stronę iść. Co najpierw zrobić, żeby to porzucić. Wychodzenie z tego nałogu jest naprawdę trudne. To jest taka klamra, takie zamknięcie w tym właśnie jednym temacie, w tym jednej sprawie. Wszystko jest podporządkowane, jest się w stanie wszystkich oszukać, wszystkich porzucić, wszystko zabrać. A poza tym człowiek zaczyna się staczać i czuje, jak gubi swoją własną godność, że jest w stanie ukraść, jest w stanie zabrać młodszemu rodzeństwu pieniądze, jest w stanie kogoś pobić, jest w stanie no właściwie zrobić bardzo wiele rzeczy, na które nigdy przedtem nie było go stać. Dlatego ja zawsze apeluję, żeby nie patrzeć na niego, co on robi teraz, kiedy jest uzależniony, tylko przypomnieć sobie, że on przecież taki nie był i że tak się pogubił, dlatego ma zawsze szansę, żeby wrócić na własną drogę. Ja w to wierzę.
Salka imienia Wesołego Oszołomka, tak nazwana. Właśnie nie wiem, na ile jest tutaj. Dawno tu nie byłam.
Tak, to jest magiczne miejsce, że jest wygłuszone właśnie wytłaczankami po jajkach, żeby była dobra akustyka.
Są gitary elektryczne, które... No ja na przykład całe życie marzyłam o gitarze elektrycznej i tutaj... Mogłam sobie z niej korzystać. Głównie sobie podgrywam na tym, że jak śpiewam. Chyba jest trochę...
Kradłam od brata po prostu już pieniądze na narkotyki. I wmawiałam mu, że to nie ja. Że nagle mu wyporowały. I to było chyba takim najmocniejszym momentem, gdzie już widziałam, że ja w ogóle nie mam kontroli nad tym. Że to już jest tak silne, że przestaję być człowiekiem. Że już w ogóle się zatraciłam, już nie wiedziałam, kim jestem. Bo już byłam w tak po prostu oszołomionym stanie, że liczy się tylko substancje, które na chwilę sprawiały, że czułam się lepiej. No ale tylko na chwilę. Czasami w Stanach, kiedy już na przykład nie byłam w stanie po prostu wrócić do domu, to moje koleżanki dzwoniły po mojego brata, że weź ją ogarnij, bo my już nie potrafimy. I mój brat widział, ale to też, no to jest pytanie, kiedy reagować? Znaczy ja jestem zdania teraz, że no jak najszybciej. No ale może była w nim jakaś nadzieja, że sobie sama poradzę. Wydaje mi się, że też nie ma co czuć takiego żalu, że ktoś czegoś nie zrobił, bo już nie naprawię tego, co było kiedyś. Teraz dobrze jest się skupić u mnie na tym, że udało mi się z tego wyjść i że mogę na przykład jakoś na nowo poprawić relacje z bratem. No ale no na pewno mój brat widzi, jaką pracę w siebie włożyłam i jest ze mnie dumny, to wiem. I że potrafił mi wybaczyć na przykład te wszystkie akcje, które robiłam. To, że przyjechałam tutaj do ośrodka terapii, ja sobie nagle przypomniałam, że na przykład ja lubię tworzyć, że ja lubię muzykę, że ja lubię śpiewać. W czasie, kiedy byłam w czynnym uzależnieniu, ja w ogóle zapomniałam o takich rzeczach. No i właśnie o pasjach, które okazało się, że sprawiły, że potrafiłam się odbić od tego dna. Bo znalazłam sobie cel, znalazłam coś, co na trzeźwo sprawia mi przyjemność. Pamiętam, przyjechałam tutaj z takim myśleniem, dam sobie miesiąc i zobaczę. No i tak zostałam 11,5 miesiąca tutaj. Tyle trwała moja terapia tutaj w ośrodku. No i jest lepiej. Jest w ogóle całkowicie inaczej. Nigdy nie zwracałam uwagi na to, że jak zaczyna być wiosna, że kwitną kwiaty, że świeci słońce, że jest trawa zielona, to wcześniej jakby tego nie zauważałam i pamiętam, jak tutaj w tym miejscu po prostu oszołomiło mnie z takiego piękna natury, że no jakbym po prostu całe życie miała zamknięte oczy i nagle mogła je otworzyć. No wiem, że tej młodości nie było. Takich no, licealnych lat. Już nie potrzebuję żadnych fajerwerek do życia, żeby czerpać z niego przyjemność.